Jesteśmy gotowi?
Jesteśmy gotowi. Dwójka bez sternika w Weszło FM.
Ne? I jesteśmy z powrotem na antenie, 7.40, słuchacie Radia Weszła FM, cały czas dwójka bez sternika, chociaż właściwie można powiedzieć, że teraz już trójka. I tutaj mamy takie solidne wsparcie, bo jest Robert Słodkowski z nami, trener Janka Błachowicza, cześć Złoty.
Dzień dobry, cześć.
Myślę, że we trójkę jakoś damy radę powiosłować, nie wiadomo jeszcze w jakim celu, ale takie audycje można powiedzieć, że też często się ciekawie kończymy.
Ale timing kończymy. Jest idealny tej rozmowy, bo ja słyszałem już, Robert, opowiadałeś nam przed wejściem na antenę, że ty jesteś strasznie rozchwytywanym człowiekiem teraz.
No chyba tak, wiesz, to ten sukces sprawił, że media mnie tam troszeczkę ścignęły teraz, ale jeśli nie było walki, to jestem rozchwytywany w tym sensie, że jestem dla moich zawodników, z którymi prowadzę zajęcia, a tych zawodników troszeczkę jest i trzeba ich wszystkich ogarnąć.
Ilu masz dzisiaj zawodników pod sobą?
No choćby Daniel Omilańczuk, który będzie walczył już niedługo o tytuł w ACA, to jest Tymoteusz Łopaczy, który też się bije dla różnych federacji, to jest Rafał Kiliańczuk, to jest Łukasz Juras Jurkowski, no i jeszcze by tam musiał poszukać troszeczkę tych chłopaków, nie chcę tu. No i Janek Błachowicz, z którym cały czas przecież współpracuję, dopiero skończyliśmy walkę, także cały czas gdzieś tam pomagam, no i cały team WCA, który gdzieś tam prowadzę w stójce i zajęcia grupowe gdzieś tam robię.
Mhm. Schodzi ta adrenalina troszeczkę powoli po tych wydarzeniach w Abu Zabi, czy nadal jeszcze trzyma, bo Janek dzisiaj widzimy, no też zbiera tego owoce, ma być wizyta u premiera bodaj dzisiaj, także no na grubo.
Tak naprawdę, no co, schodzi. Jeszcze jestem zmęczony. Co przychodzi ten wieczór, to ja cały czas padam, bo ta różnica czasowa niby niewielka, bo tam było tylko dwie godziny różnicy między Abu Dhabi a Polską, 2 godziny do przodu było, ale mimo tego musieliśmy się przestawiać ten czas amerykański, bo gala odbywała się czasu amerykańskiego, więc wstawaliśmy bardzo rano i no, żeby tak to wszystko zaadoptować organizm do tego.
No i właśnie, jak wy to robiliście, jak to się wam udało?
No tak jak powiedziałem, wstawaliśmy bardzo rano, no żeby...
Na siłę trochę pewnie.
Troszeczkę na siłę, tak, ciężko było się obudzić te pierwsze dni, dlatego Janek lubi zawsze dużo wcześniej polecieć na miejsce, w którym będzie się odbywała walka, żeby już się adoptować na miejscu i przestawiać ten organizm. Tak jak mówimy, no wstawaliśmy bardzo wcześnie, ciężko było, ale kawa jedna, druga, trening gdzieś tam... Pobudziło się to serducho i to krążenie krwi zaczęło lepiej krążyć. No i co? No i tak z dnia na dzień. Na siłę trzeba było się kłaść, żeby po prostu rano wstać i być w formie.
Robert, ty nam powiedziałeś przed wejściem na antenę, że jesteś zawsze pozytywnie patrzysz na walki swoich zawodników, no bo umówmy się, Janek nie był faworytem tej walki, nawet u bukmacherów, nawet u największych fanów mówiliśmy tak, że serce oczywiście za Jankiem, natomiast no tak obiektywnie patrząc, to jeżeli wygra, to będzie świetna, wielka niespodzianka. Ty wiem, że miałeś trochę inne podejście.
Ja mam zawsze troszkę inne podejście, bo przygotowuję tych chłopaków i wiem, jak oni ciężko pracują, jak ciężko trenują. To jest, wylewają hektolitry potu, przykładają się. Będąc przy Janku, wiem, jak on dojrzewał do tej walki, bo z walki na walkę się rozwijał i wiem, jak ciężko trenował i jak ciężko pracował na ten sukces, więc nie mogło być inaczej. A nie oczekuję nieszczęścia, nie oczekuję porażki, która często jest liczona w ten sport, bo jak coś będę na coś czekał i będę o tym myślał, to będę to przyciągał myślami, a ja taki nie jestem. Tak stare chińskie przysłowie mówi, uważajmy, czego sobie życzymy, także nawet nie puszczam takich myśli w eter, po prostu nie, no i koniec.
No właśnie, długa była ta analiza Reyesa, żeby znaleźć jednak jakieś jego słabe punkty?
Słuchajcie, ta analiza to jest z tego, że ja w ogóle jestem stójkowiczem, no tak, wywodzę się ze sportu stójkowych, więc gdzieś tam starałem się to przeczytać. Jestem odpowiedzialny za stójkę Janka już od wielu walk i mam nadzieję, że wszyscy to zauważają, że ten jest bardzo duży i bardzo widoczny progres u Janka, jeśli chodzi o stójkę, bo większość walk jednak toczy się, u Janka kończy przez ciosy, tak? Także cios tylko pięć, on piekielnie mocno kopie, piekielnie mocno uderza i tak naprawdę trzeba było tylko znaleźć ten złoty środek, żeby to wszystko gdzieś tam poukładać i ten odpowiedni timing złapać i to już poczynawszy od niestety przegranej walki z Gustafsonem, gdzie Gustafson stójkowicz nie chciał się bić z Jankiem w tej stójce i szukał swojego rozwiązania w parterze i gdzieś tam na Janku przeleżał po prostu całą walkę. Także z tego się bardzo cieszę, że ten sposób nauczania, który ja nauczam moich zawodników tej stójeczki, no gdzieś tam to działa, bo choćby Daniel Omilańczuk, który piekielnie nokautuje, ma bardzo ciężkie ręce i nokautuje swoich rywali i też czeka na walkę o tytuł WCA.
No właśnie, więc ty pewnie szczególnie dumny jesteś, że ta walka skończyła się w planie A w stójce, że nawet nie trzeba było do parteru z Reyesem schodzić.
Jestem dumny, że Janek wygrał tą walkę i mamy pas mistrza świata, mamy mistrza świata w UFC, bo nikt tego jeszcze nie dokonał. pokonał z Polski, także poza Joasią Jędrzejczyk w dywizji kobiecej, ale no tu jest mężczyzna w kategorii półciężkiej, pierwszy Polak, także
no właśnie, bo tak tylko, żeby tutaj też nie zapomnieć, ty jesteś trenerem tutaj Janka od stójki, natomiast jest też Robert Jocz, który dba o te sprawy bardziej związane z parterem i tworzycie taki sztab, można powiedzieć, dobrze zbilansowany, no i chyba to też jest ważne dla niego.
Mega, no to jasne, Robert Jocz jest tym head coachem, który to wszystko spina, który też analizuje, fajnie, bo mamy fajny flow i fajnie to wszystko robimy, może dlatego, że gdzieś tam nie ma żadnej rywalizacji, tylko po prostu liczy się dobro zawodnika i gdzieś tam analizujemy to we dwójkę. Tak samo jak była teraz walka z Reyesem, to nie analizowaliśmy jej razem, tylko Robert analizował oddzielnie, ja analizowałem oddzielnie i każdy z nas wyciągał swoje wnioski i gdzieś tam fajnie, bo dochodziliśmy do tego konsensusu, co trzeba zrobić i jak zrobić, a też podczas treningu, podczas sparowania, czy podczas tarczowania, też każdemu z nas coś tam się zapaliło, jakieś światełko i zróbmy to tak, to będzie ci wychodziło. Pamiętajmy, każdy z nas ma inne cechy motoryczne, to nie znaczy, że jak coś mi wychodzi i czy Robertowi, będzie to wychodziło Jankowi, czy naszemu zawodnikowi. Trzeba tą technikę tak dostosować, żeby on się czuł dobrze w tym, bo jak czegoś nie będzie mu coś leżało, to wiadomo, że tego nie będzie robił, będzie od tego uciekał.
Janek Błachowicz miał już rekord bodaj 2-4 w UFC. Był taki moment, kiedy mówiło się, że prawdopodobnie ta jego kariera tutaj w UFC się zakończy. Co się stało w takim razie, że on potrafił się tak podnieść? To jest gość, który ma po prostu taki charakter, czy zmienił coś w treningu, czy to było takie naturalne przejście, bo Janek po prostu jest takim fighterem, walczy po prostu nie tylko na ringu.
To jest tak naprawdę, kumuluje się całość, bo tak, Janek jest prawdziwym sportowcem, czyli wie, że jeśli coś się zapaliło, jakieś czerwone światełko i nastała taka opcja, że może zostać zwolniony, to trzeba się wziąć do roboty. Gdzieś tam w międzyczasie nastąpiła zmiana tego wszystkiego, bo już nie sięgam pamięcią, jak to było, ale wiem, że przeprowadził się z Poznania do Warszawy i gdzieś tam to ta przeprowadzka mu dobrze zrobiła i team, i chłopaki, i trenerzy, którzy tutaj są na miejscu. No i tak naprawdę Janek jest jak typowy taki feniks z popiołu, który otrzypuje się po porażce, otrzypuje kurz, poprawia koronę, jak ja to mówię, i zasuwa dalej i wyciąga wnioski. To nie jest typ, który się dołuje. Stało się, no i okej, ja przykład jak była jakaś porażka, to potrafił jeden dzień, ale wiedział, że musi następnego dnia i wyciągnąć wnioski i zasuwać, bo on tak naprawdę nie uczy się ten, który wygrywa, tylko ten, który przegrywa, żeby wyciągnąć te dobre, odpowiednie rzeczy, wnioski z trenerami, z teamem, żeby coś poprawić, co nie zagrało i żeby przekuć to dalej zwycięstwo, żeby się nie poddawać.
No ale na pewno nie wierzę w to, że Janek nie miał takich momentów gorszych, albo zwątpienia, może to za dużo nazwać, ale miał takie pewnie momenty, że zastanawiał się, co dalej, jak to dalej poprowadzić.
Jeśli miał, to trzeba by to zapytać o to Janka, bo tak naprawdę
nie pokazuje tego,
no okej, gdzieś tam zgryzie to w sobie, ale przemyśli, przeanalizuje w głowie, no i od tego ma trenerów, żeby gdzieś tam też mu pomóc podjąć te kolejne wyzwania i zmienić coś w jego przygotowaniach, żeby to zagrało. Jak na razie nie oglądamy się już wstecz, bo każdy pamięta o tym, jak mógł być Janek zwolniony. Nie pamiętamy już tego, bo tak naprawdę Janek jest teraz numerem jeden, jest mistrzem świata, mistrzem UFC w kategorii półciężkiej, także już nie ma co wracać do tego, bo jak na razie do tej pory wszystko gra. Większość walk wygrywa i to wygrywa w stójce, no to przez lokał. To dla mnie jeszcze bardziej ta legendary Polish Power, także ma tą siłę i ma tą determinację w sobie i mam nadzieję, że jeszcze będzie ją miał, bo fajnie jest wygrać pas, ale jeszcze trudniej będzie go za każdym razem bronić, bo to jest naprawdę duża presja i każdy będzie chciał pobić mistrza.
No właśnie, powiedzmy, jakie są kulisy tego, że on wygrywa w stójce, no bo wiemy, że też dużo sparingów z bokserami, tak? Z Arturem Szpilką, też mu się z Mateuszem Masternakiem zdarzało chyba sparować. Z kim sparował?
Panowie, fajnie jest to, że sparuje się z pięściarzami.
Z pięściarzami,
dokładnie. Przepraszam, nie tak, szkodzi. Tak.
Jak powiedziałeś?
Bokserami. Ale już nie wraca. Tak jak nie pamiętamy, że Janka chcieli z UFC kiedyś wyrzucić.
Nie, nie wracamy.
Nie zapominamy, że...
Z pięściarzami, ale to jest całkiem inny rodzaj sparingu, bo Janek nie może wtedy użyć swoich piekielnie mocnych nóg, których kopie. Nie ma obaleń wtedy. To jest sama stójka. Jasne, one są pomocne, ale tak jak mówię, no trzeba gdzieś tam w pewnym momencie zastąpić te sparingi sparingami z osobami, które można wywracać, skracać dystans tak, żeby poczuć to MMA i przejść do tego, płynnie do tego MMA. Ale fajnie, że można też z nich doświadczenia korzystać, bo zawsze każdy z tych pięściarzy coś wniesie nowego do przygotowań. I my też wiemy o tym, patrząc na to z boku, że jednak ta stójka I te, to, co ja robię na tarczy z Jankiem gdzieś tam, to wszystko działa.
No te nogi to takie miecze, tak? Które
tak to Janek mówi, bo się śmiejemy, że ma chude, nie ma dużej łydki, ale jak to Janek mówi, to są nogi miecze, które tną i no i gdzieś tam ma w tym rację, bo naprawdę piekielnie mocno kopia, szczególnie z tej lewej nogi, co było widać na ostatniej walce, jak niestety został zdemolowany Reje z tymi middle kickami po brzuchu i po żebrach.
Ty byłeś w szoku, jak wysiedliście już na lotnisku na Okęciu i zobaczyliście te tłumy kibiców, że jednak spodziewaliście się pewnie ciepłego przyjęcia, ale nie aż tak?
Powiem tak, nie byłem w szoku, gdzieś tam liczyłem na to, że tak kibice przyjadą i no bo jednak to jest takie wydarzenie, jak jeśli dla ktoś jest fanem, nawet jeśli nie Janka, to MMA, to jednak warto podziękować Jankowi za to, co osiągnął. No i fajnie też, że to odrobinę tego ciepła też spływa na team, bo wszyscy mamy w tym współudział. Pani menadżer, chłopaki od przygotowania, pan od przygotowania fizycznego, trenerzy od zapasów, od brazylijskiego, head coach, ja. Także wszyscy się cieszymy, bo wszyscy pracowaliśmy na ten sukces.
No właśnie, jak duży jest wymiar według ciebie tego sukcesu? No bo my sobie pewnie w Polsce trochę nie zdajemy sprawy, natomiast kilka lat temu, jak Joanna Jędrzejczyk zdobywała mistrzostwo UFC, no to był taki okres, że w Stanach pewnie była nawet bardziej popularna niż na przykład Robert Lewandowski. Pewnie to się teraz może trochę zmieniło, bo sama Asia już nie jest mistrzynią UFC, a też Robert no, poszedł jeszcze bardziej do góry. Natomiast no, Janek zyskał jeszcze kolejny poziom tej rozpoznawalności, na pewno też nie tylko w Polsce.
Na pewno. Powiem tak, no, ja się mimo tego, że nie jest mistrzynią, to jest tak jak to dla nas jest serce, jest mistrzynią i pozostanie tą mistrzynią do końca, tak jak jest się prezydentem i pozostanie.
No tak, pozostanie ty to zostaje.
Na zawsze. Także ja tej wersji się będę trzymał, bo sam byłem mistrzem świata, także też, jak ludzie mówią, to też, że jestem mistrzem świata. To jest fajne, to jest miłe, bo naprawdę Asia zrobiła kawał roboty dla polskiego MMA. Wszyscy oglądaliśmy walki, mamy, miejmy nadzieję, że jeszcze się nie, bo będzie miała tą walkę na najwyższe laury. Janek jest... z tym, może przez to też, że nawet nie był tym underdogiem, że nikt na niego nie stawiał, to nagle z księcia zrobił się królem i gdzieś tam pokazał to, że jednak potrafi się odnaleźć i walczyć o najwyższe laury, no i co? No i wygrał i teraz widzę, że coraz więcej na Twitterze i na social mediach zawodnicy rzucają mu topowi zawodnicy wyzwania, no i gdzieś tam widzę, że umiejętnie i fajnie, bardzo inteligentnie się im odgryza, bo tak naprawdę każdy chciałby być na miejscu Janka. Zobaczcie, walka z John Jonesem, każdy już Reyesa widział na tronie tak naprawdę, bo ta walka była bardzo na styku. John Jones wygrał te ostatnie mistrzowskie rundy, ale gdzieś tam to tak z punktu widzenia, jak się tak oglądało, to wynik mógł pójść w jedną i w drugą stronę. I nagle Janek demoluje Reyesa w drugiej rundzie, gdzie tak naprawdę Reyes nie pokazał nic w tej walce, tam przez moment tylko zagroził, gdzie Janek był przygotowany na wszystko. No to samo to świadczy o tym, że w jakim miejscu jest Janek teraz, a gdzie był Reyes czy John Jones.
A według ciebie dojdzie do walki z Johnem Jonesem?
Powiem tak, Johna Jonesa nie ma, także nie ma o czym mówić na chwilę obecną, nie ma go nawet w rankingu, tak, bo się zwakował pas, także zobaczymy, czy on się pojawi w wadze ciężkiej, czy nie. Na razie w kategorii półciężkiej nie widziałem go w rankingu.
No to prawda, natomiast pewnie gdzieś tam też Janek ma taką motywację na zasadzie, że jak chcesz zostać legendą, no to trzeba pokonać legendę, prawda, i on bardzo chciał się chyba z nim zmierzyć.
Na pewno, tak się mówi, żeby zostać legendą, trzeba pokonać legendę, no ale jak nie ma go, to nie ma kogo pokonywać, jakby wrócił i chciał się złapać z Jankiem, chociaż myślę, że rozsądek mu, nie wiem, czy na to pozwoli, bo jednak zobaczył, co się może stać. Pamiętajmy o tym, że John Jones już 14-krotnie bronił tego tytułu, tak? Już nie wiadomo, czy jest wypalony, czy nie ma chęci, bo ta ostatnia walka z Reyesem pokazała, że nie był może tak do końca gotowy, może nie był przygotowany, może źle do tego poszedł, może zbagatelizował Reyesa. I nagle zobaczył, co się może stać z zawodnikami, którzy są głodni walki z nim, głodni sukcesu. No może John Jones już tego głodu nie ma, no ale tak jak mówię, no na razie go nie ma, jak się pojawi. Ja też i cały team daje Jankowi na chwilę obecną odpocząć, bo tak naprawdę nacieszmy się tym tytułem, bo to taka okazja się jeszcze nie zdarzyła w Polsce, więc cieszmy się, fajnie świętujmy i przyjdzie czas na walkę, to pewnie będzie. Nie rzucajmy już Janka, bo on musi tak naprawdę odpocząć i zebrać siłę, on się musi teraz zająć rodziną.
Ale jak zregenerować też i wiemy, że czeka na dziecko. Natomiast...
Tak jest, bo jeszcze coś powiem. Mimo tego, że to jest, że nie odniósł żadnej kontuzji, bo jakbyście go zaczęli, widzieliście go zresztą na lotnisku, on nie miał nawet podbitego oka, miał tylko jedno jedną ryskę po tym kopnięciu
hajku, który poszedł. To jest w ogóle niesamowite, nie? Że walczysz teoretycznie najtrudniejszą walkę w życiu i wychodzisz z niej w ogóle bez szwanku.
Słuchajcie, czasami okres przygotowań jest bardziej cięższy niż sama walka. Czym więcej krwi na treningu, tym mniej krwi w walce, jak to mówi słynne powiedzenie. I Janek chyba jest tego dobrym przykładem, bo tak przygotowałem w każdej płaszczyźnie. Mieliśmy plan A, plan B, że wszystko zagrało tak, jak chcieliśmy. No i też paradoksalnie, wracając do tego, że jak nie było tej publiczności, to Janek wszystko słyszał. Bo nie musieliśmy głośno krzyczeć, tylko po prostu jak przy komputerze to krzyczeliśmy, to Janek, prawa ręka wyżej, wyżej, idziemy w lewo, on gdzieś tam fajnie to sobie umiał analizować, bo od tego też jest narożnik. No i tak jak mówię, mimo tego, że nie ma tej kontuzji, dajmy Jankowi odpocząć, bo ten układ nerwowy, to zbijanie wagi, to nic nie pozostaje bez uszczerbku na zdrowiu, więc trzeba się zregenerować, trzeba odpocząć, trzeba pojeść, te kończyny muszą troszeczkę odpocząć, ręce i nogi od uderzeń i barki także, no i też głowa, tak, żeby nabrać znowu tego głodu, żeby nie przedobrzyć za bardzo, żeby nie za często, bo wiadomo, że wiem, że już by chcieli, żeby Janek bronił tego pasa już jak najszybciej, ale to też tak nie może być.
No tak, a zwłaszcza, że też wszyscy już się tak nastawili troszeczkę na tego Jona Jonesa, a wydaje się, że ewentualna walka z tego Santoszem, który będzie w listopadzie walczył z Teixeirą, też by była ciekawa pod tym kątem, że Janek 3 razy w karierze rewanżował się, 3 razy wygrywał, no a z tego Santoszem no to jest, też ma rachunek do wyrównania.
Z tego co wiem, to jest eliminator chyba do walki, o pas Janka. Tak jest, jeden i drugi, także tu nie wiadomo, czy będzie Santos, czy będzie Teixeira.
Teixeira.
Muszę zapamiętać, jak to się wypowiada. Teixeira, bo Teixeira złapał drugi oddech, no ma drugą młodość, także jedzie, przejeżdża tych swoich zawodników i jeśli tutaj w Santosa wpadnie i gdzieś tam będzie do tego parteru, to też może być różnie, także zobaczymy, który z zawodników się zmierzy po prostu z Jankiem. Także.
No właśnie, bo to też o tym wymiarze żeśmy mówili, że to jest o tyle ciekawe, że tutaj Santos, Teixeira, nazwiska brazylijskie, Jones, Amerykania, tu mamy Janka Bochowicza, pierwszego zawodnika, no chyba z Europy, który tak wysoko zachodzi w kategorii półciężkiej.
No, w kategorii półciężkiej, bo tam w innych kategoriach wiadomo, no tak, Bisping i tak dalej, także Gustafsson, także tam chłopaki gdzieś tam powalczyli, ale też wracając do tego, że UFC, jak patrzycie na biznes, teraz to nie kieruje się już zbytnio rankingami, bo tu chodzi też o zrobienie walki, tak naprawdę, bo są różnego...
Zwłaszcza, że to też nie jest tak jak w boksie, nie? Że w boksie jak przegrasz jedną walkę, no to już spadasz bardzo nisko w rankingu, a no Janek jest najlepszym przykładem, że no trochę jednak tych, nie mówię, że jakoś strasznie dużo, ale jednak przegrał trochę tych walk w swojej karierze, a no był cały czas gdzieś w okolicach.
I wiecie co, i to jest też fajne w tym sporcie, bo w boksie to jest takie...
Make or break, nie? Jesteś albo cię nie ma. No, jedna porażka, a każdemu się może przydarzyć.
Każdy mówi, jesteś tyle wart, ile twoja ostatnia walka. Tak naprawdę, a możesz być super wybitnym zawodnikiem i coś, dyspozycyjność dnia może nie zagrać. Coś może
tak
nie
jak teraz mamy Roberta Parzęczewskiego. Tak, jedną walkę przegrał i nie wiadomo, co z nim dalej w ogóle będzie, nie?
No, a nie można przekreślić takiego zawodnika, bo on włożył to w całe swoje życie, treningi z treningu, trening z treningu, na trening rozwijał się i nagle, pach, ktoś przerywa to. No, ale właśnie i tuś poznaje się mistrza. Trzeba się otrzepać, że tak było po Janku, no, trzeba było się wyciągnąć wnioski, coś tam zrobić, popracować nad czymś, wyciszyć głowę i dalej walczyć. I to jest fajne w tym MMA, że mimo tego, że przegrywasz walkę, ale dajesz dobrą walkę, to oni cię nie skreślają, tylko dają ci kolejne szanse po prostu, bo wiedzą, jak publiczność reaguje, jak publiczność lubi oglądać dobre, fajne bitki. A w boksie to jest tak, że jak przegrywasz, to niestety spadasz te parę pięterek niżej i już gdzieś tam, no co z nim zrobić, tak? No, przecież jedna porażka nie przekreśla zawodnika.
No właśnie, powiedzmy trochę o kulisach w ogóle tych przygotowań, bo to pewnie nie każdy sobie zdaje sprawę, że najpierw musieliście polecieć do Londynu, też to wszystko było patrzone w ogóle tak badaniami, covidem, kwarantannami, tam kilku dwudniowymi bodajże i
dużo
tak dalej.
Było.
No i Janek sam przecież się no, na kilka dni przed walką, to też warto podkreślić, przygotowywał sam w pokoju, tak? No bo wy nie mogliście...
Słuchajcie, to było tak. No. Najpierw, żeby wsiąść do samolotu, musieliśmy przejść testy tu w Polsce. Każdy z nas robił testy. Jak był test negatywny, no to wiadomo, to musiało być 24 godziny przed zrobiony test. Testy były wysyłane, pani menadżer wysyłała, Dorota Jurkowska wysyłała tam do UFC i wsiadaliśmy do samolotu do Londynu.
Menadżer i prywatnie partnerka też.
Prywatnie partnerka, tak jest, Janka Bochowicza. No i słuchajcie, leciliśmy do Londynu. W Londynie lądowaliśmy. Do godziny pierwszej mieliśmy chwilę czasu wolnego, żeby pójść na stację benzynową.
Pół godziny, nie?
Z pół godziny, dokładnie. Testy. i do pokoju. I mimo tego, że byliśmy gdzieś tam blisko siebie w tych pokojach, bo pokój był obok pokoju, to każdy z nas był oddzielnie. Janek, z racji tego, że Dorota jest jego partnerką, to gdzieś tam byli razem w pokoju, czyli było im raźniej, ale my, trenerzy, musieliśmy być oddzielnie, cały narożnik, no i co? I tak jak mówisz, no Janek przez te dwa dni musiał się przygotować sam, czyli robił jakieś walkę z cieniem, coś tam, jakieś tam różnego rodzaju ćwiczenia, które gdzieś tam ustaliliśmy. No i co? Poruszał się, nie zamulał zbytnio w tym pokoju, no ale samo to, że nie możesz wyjść, że musisz tam siedzieć, tak? Że musisz znaleźć troszkę miejsca w tym pokoiku. No i co? I potem leci się do Abu Dhabi. I tu jest taki gąk od życia dla mnie, bo mój test wyszedł niestety zabrudzony, gdzie ja musiałem kolejne dwa dni poprawić test i mimo tego, że wiedziałem, że jestem zdrowy, bo przychodziłem ten test w Polsce, ale już ten w Londynie nie mogli odczytać wyniku, musiałem kolejne dwa dni zostać w Londynie w pokoju, czyli cztery, a cały team już poleciał. I oni, jak polecieli już tam do Abu Dhabi, kolejne dwa dni byli już na kwarantannie, też na kwarantannie. Tylko z tym, że już Janek był z trenerem miocznym w pokoju, także już, bo już było zdrowie, tak, czyli już tam coś mogli porobić. No ja potem doleciałem, jak się śmiałem, miałem kolejne testy w Londynie już, jak przeszedłem kolejny test w Londynie, potem w Abu Dhabi, na lotnisku miałem test, później od razu, jak mnie dowieźli do hotelu, test w hotelu. No i co? No i zapytali mnie znowu na dwa dni w pokoju i jak wyszedłem po dwóch dniach, to cały team mnie przywitał, no ale oczywiście od razu przywitał mnie sparingiem z Jankiem Machowiczem, bo trzeba było zrobić ten szybko tą zadaniówkę w stójce, którą zawsze robimy, po prostu walkę zadaniową, czy mały sparing przed tym, żeby Janek się poczuł, bo jednak zbyt długo bez tego pobudzenia takiego nerwowego to nie jest za dobre.
Robert, Janka. I gdzie jest sufit Janka? Ile on jeszcze może, inaczej się zapytam, ile jeszcze lat Jan Błachowicz będzie zawodowo walczył według ciebie?
Miejmy jak nadzieję, że jak najdłużej.
No to jasne, obron ale będzie... jakbyś miał przewidywać jego, no bo znasz go doskonale, znasz jego możliwości sportowe, wiesz jak się prowadzi, ile lat Janek jeszcze może walczyć zawodowo?
Słuchajcie, na tyle, na ile będzie chciał, bo tak naprawdę to jest zawodnik, który nawet jak ma kontuzję, a miał jakieś tam kontuzje, czy miał operację, to te kontuzje wszystkie wyleczał zawsze do końca. To jest mega przykład tego, jak trzeba dbać o zdrowie. Jeśli coś się dzieje ze zdrowiem, czyli kontuzja, czy było coś tam kolano, czy coś, to on do końca przychodził rehabilitację. Tak jak się przygotowywał do walki, tak przygotowywał swój organizm po kontuzjach do tych walk. Także Janek pod względem sportowym, takim fizycznym, nie jest zniszczonym zawodnikiem. To jest fajne, bo każdy z zawodników ma jakieś kontuzje. Jak nie kolano, to ręce gdzieś tam pykają, to się urywają, bicepsy, przyczepy. Janek jest fajnie i idealnie. Jeśli coś ma albo coś, no to pewnie o tym nie wiemy, ale tak jak mówię, ma rehabilitację, wykonuje rehabilitację. Tak jakby robił, po każdej walce przygotował się do tego, do swój organizm, do ciężkiej pracy, który jest po prostu już zresetowany, zregenerowany i gotowy do pełnego działania, co jest bardzo istotne w tym sporcie, bo każda kontuzja później się nakłada, kumuluje i gdzieś ten organizm nie wytrzymuje w danych sytuacjach. Także pod tym względem Janek, no i też z punktu widzenia takiego zdrowotnego, Janek nie przyjmuje tych dużych ciosów na głowę, co też jest dla mnie bardzo istotne, bo jednak to jest sport kontaktowy i ja swoich zawodników uczę tak i też staram się, żeby oni nie przyjmowali tych ciosów na głowę, bo to jednak jest zdrowie, to jednak jest głowa.
A jakbyś miał wymienić, bo trenowałeś z fajnymi zawodnikami, z takimi bardzo medialnymi nazwiskami, bo widziałeś naprawdę, nie wiem, Przemka Saletę, Roberta Burnejkę, Mariusza Podzianowskiego, kogo jeszcze pominąłem z takich bardzo znanych nazwisk.
Gdzie? Który trenowałem?
No.
O Boże, kochany, to tak widzieliśmy, tak, w boksie, w kickboxingu, czy...
Dobra, wszędzie mamy czas,
Dobrze, czas. Zaraz dokończę to pytanie, wymień najpierw te
dobrze, to tak, począwszy od pierwszych czasów KSW, bo nikt o tym nie wie, jeszcze przy pierwszych galach KSW to ja byłem i załatwiałem zawodników, i byłem sędzią przy ringu, także gdzieś tam pomagałem przy tym wszystkim, to już wtedy trenowałem Maćka Górskiego, Krzyśka Kułaka, Antoniego Chmielewskiego, no i potem w boksie Przemek Saleta, Rafał Jackiewicz, Maciek Miszkin, Damian Jonak, Ewa Brodnicka, Ewa Piątkowska, MMA, Daniel Omielańczuk.
To będzie druga wymiana.
Daniel Omielańczuk, Mariusz Pudzianowski, Rafał Kiliańczuk, Piotr Strus, Damian Janikowski, Janek Błachowicz, Tymoteusz Łopaczyk, Rafał Kiliańczuk, Tomasz Jakubiec, Anzor Ażijew. Jeszcze naprawdę musiałbym sięgnąć, bo tego jest.
Wiesz,
tyle...
do czego zmierzam? Chcę zadać ci konkretne pytanie. Czym Janek wyróżnia się na tle tych wszystkich zawodników? Jakbyś miał pokazać mi jedną cechę, to może być cecha fizyczna, może być cecha psychiczna. Czym Janek się wyróżnia spośród tych wszystkich wielkich zawodników, z jakimi trenowałeś?
Czym się wyróżnia? Na pewno, no ciężko jest powiedzieć, bo oni wszyscy mają tą charyzmę od tego, żeby osiągnąć ten sukces, każdy. Na pewno też w tym wszystkim, żeby osiągnąć ten sukces, potrzebne jest troszkę szczęścia. No i Janek to szczęście gdzieś tam ma, tą charyzmę.
Skromność może pomaga, bo wszyscy mówią, że wiesz, cieszyński książę, ale w ogóle się nie obnosi na tej
nie odnosi, nie, Janek pod tym względem jest skromny, ale tego nie mogę też powiedzieć, bo pozostali panowie, z którymi pracuję, też są naprawdę skromni. To nie są gwiazdy, które są po prostu wybujane i gdzieś tam. Oni naprawdę ciężko pracują, ale że gdzieś tego, czy talentu może zabraknąć, ciężkiej pracy, to wszystko jest połączeniem... To wszystko się składa na składnie dobrego zawodnika.
To może właśnie to podejście do kontuzji, tak? Do ciała, do zdrowia. No bo jak patrzymy na wiek, no to jednak Janek się wyróżnia pod kątem wieku, że no jednak jest trochę starszy niż też część tych zawodników, o których powiedziałeś. I no sam mówisz, że jeszcze może walczyć kilka lat, tak?
Może, naprawdę.
A wyobraź sobie, że nie wiem, 40 lat i cały czas Janek jest mistrzem UFC, czy to już jednak jest science fiction?
Dlaczego nie? No, wiesz, że...
Ja nie wiem, czy taki w ogóle przypadek kiedyś był, żeby...
Nie, no byli.
Byli. Ja myślę, że tam jeszcze tak naprawdę trzeba...
Starsi by... nawet.
Analitycznie do tego podejść, tam naprawdę byli zawodnicy, którzy łapali drugi oddech i gdzieś tam wygrywali. Myślę, że inaczej. Janek w tym UFC będzie dotąd, dopóki będzie chciał być. Mhm. Powiem tak, bo nie, pamiętacie, tak naprawdę na myśl przychodzi taki... Andrzej Orlowski, gdzie pokonaliśmy go z Marcinem Tyburą. Także to też był zawodnik, który był mistrzem UFC i gdzieś tam to się przewijało. Przegrywał, wygrywał, ale był. I Janek myślę, że już tak się utwierdził w tym UFC, że UFC bez niego by nie było takie same i polskie MMA też nie, więc mam nadzieję, że wiem to, że Janek będzie jeszcze wygrywał wiele walk, ale jakby tam nie daj Boże kiedyś mu się tam noga podwinęła, to będzie dotąd, do kiedy on będzie chciał i on będzie stawiał warunki, kiedy będzie chciał odejść z tego UFC, bo jednak no gdzieś tam się tak odhaczył w tych walkach, że wiedzą, że nawet jeśli coś by poszło nie tak, no to świadczy o tym jego kariera, że przegrywał walki, a mimo tego nie zwalniano z tego UFC, tylko dawano mu szansę, bo wiedzieli, że jednak to jest to, co mówiliśmy podczas audycji, że w MMA liczą się walki, tak? A nie w rekordy, bo jednak rekordy nie walczą, tylko jednak to, jakie dajemy widowisko, a Janek daje dobre widowisko, bo nigdy nie wiadomo, z czego można spodziewać. Mhm.
Wiadomo, że teraz przez te różne obostrzenia covidowe nie wiadomo, jakby to wyglądało, natomiast ty masz w głowie jakąś taką wizję, że bardzo miło by było, gdyby zorganizować taką galę w Polsce, na której Janek by bronił tytułu i że to byłoby takie też pokazanie, jaką MMA przeszło drogę, no bo pamiętamy, że UFC ta pierwsza gala chyba była w Krakowie, no i tam sam Janek narzekał, że średnio to było rozpromowane, też nie poszło. A teraz byłaby taka wielka gala, gdzie no Janek wchodzi jako ten już król Cieszyna i broni po prostu najcenniejszego pasa ze wszystkich.
Wiecie co, ta pierwsza gala w Krakowie myślę, że nie była dobrze rozpropagowana, że oni troszkę weszli na inny rynek niż do tej pory i troszeczkę musieli się rozeznać, zobaczyć jak to działa. Zresztą też chyba...
Zresztą Janek ten to powiadał chyba w wywiadzie z Hubertem Kęską na Nuance, że jakby taką historię, że jechał kolega do Krakowa na tą galę chyba tam w bluzie właśnie UFC i tam się do niego ktoś dosiadł i mówi, że Mirko Krokopa bardzo lubi i że się interesuje, a ten kolega mówi, no to ja jadę na jego walkę, to jest Krakowa. Co? To jest walka jego w ogóle w Krakowie i ten koleś może jest wielkim fanem Mirko, nie wiedział, że w Polsce coś takiego się dzieje.
No właśnie, jakoś tak to było tak cicho nie umieli tego rozpropagować, rozreklamować tej gali UFC. Myślę, że obecna gala, która by się odbyła w Polsce UFC, co też za tym idzie, te transmisje, które są w telewizji UFC, bo jednak fani MMA, mimo tego, że one są późno, to oglądają te transmisje, a jeśli nie transmisje, to retransmisje na takim kanale otwartym, bo kiedyś tego nie było, kiedyś nie można było tego oglądać i tych zawodników, ci zawodnicy nie byli tak znani. Teraz ci fani mają tą możliwość, oglądają, no i też nie oszukujmy się, coraz więcej Polaków jest w UFC, więc coraz większa rzesza ludzi kibicuje tym Polakom, tym zawodnikom, którzy walczą i reprezentują polski kraj, Polskę na arenie UFC i na tych walkach, więc myślę, że z łatwością byśmy zapełnili taki na przykład stadion narodowy, będąc jakby była możliwość walki Janka o pas, w obronie pasa, Joasi Jędrzejczyk, czy Mateusza Gamrota, który dostał się teraz do UFC, to myślę, że fani by z przyjemnością przyszli i obejrzyli. Plus jeszcze jakieś tam parę innych nazwisk, które na pewno tu z okolic sąsiednich państw też są, bo jednak dookoła tych zawodników troszeczkę walczy z Europy czy z Rosji, które w sumie niedaleko są tak naprawdę.
A ty, Robert, miałeś kiedykolwiek takiego zawodnika, którym bardzo chciałbyś pracować, jeszcze ci się nie udało? Może być ze świata, nie musi być Polak.
Ciężko jest powiedzieć, czy bym chciał na chwilę obecną. Nie zastanawiałem się nad tym, czy chciałem. Ja jestem taki, że słuchajcie, ja jestem z wykształcenia nauczycielem, tak? Jestem nauczycielem wychowania fizycznego, jestem trenerem i.
Po AWF-ie, tak?
Po AWF-ie, tak, warszawskim. I jeśli ktoś do mnie przyjdzie, to ja będę starał się nauczyć. No już taką mam swoją misję w głowie, że każdego staram się nauczyć dobrej tej stójki. Może nie idealnej techniki, bo idealna technika nie istnieje.
Nawet
jest technika,
ja myślę, że możemy
skuteczna,
się nasz kolega nie obrazi, ale możemy zza kulisy jawnić, że nasz kolega Samuel nawet przyszedł do trenera Złotego, tak, i tutaj Robert próbuje go nauczyć, więc to jest potwierdzenie słów, że każdego próbuje nauczyć.
Ja nauczę każdego. Ja nic nie próbuję.
I Robert Podoliński chyba też do
ciebie. Podoliński, no także pozdrawiamy chłopaków, także czekam na ich na treningu.
Jak Bobo Podoliński, jak postępuje?
No słuchajcie.
Chyba o harducha to nie pytam, bo wiem, że jest najwyższy z możliwych.
Nie. Roberto jest zaciętym fighterem i naprawdę fajnie to robi, bo słuchajcie, czasami jest tak, że tarczujesz z kimś i to musi ci sprawiać przyjemność. Jeśli ta jest ta chemia, a z Robertem się przyjaźnimy poza treningiem, także jest ta chemia i to jest fajny trening wtedy, tak jak z chłopakami. Mhm. Albo coś robimy na siłę, albo po prostu to wychodzi samo i to jest fajnie, a ja prowadzę w ten sposób trening, że chcę, żeby to jak najłatwiej płynnie. Ja z nimi rozmawiam, ja nie narzucam nic. Ja, tak jak wcześniej powiedziałem, każdy ma inne cechy motoryczne. To, że mi coś wychodzi, nie znaczy, że jemu będzie wychodziło. I ja muszę być na tyle dobrym trenerem, żeby tak dopasować technikę i tak dopasować kombinację, żeby to on dobrze się w tym czuł i żeby to on myślał, że to on zrobił, a nie naprawdę i ja mu to włożyłem.
Ale to dla psychiki też jest właśnie ważne. I jak Janek w ogóle podchodzi do tych kwestii mentalnych? On współpracował kiedyś z jakimś psychologiem? Czy zdarza mu się teraz, czy on jest na tyle sam po prostu silny mentalnie?
Może ty jesteś jego psychologiem.
Czy ty jesteś jego psychologiem?
Słuchajcie,
czy wy jesteście jego psychologami, jako no też z Robertem i o czymś tam?
Na pewno rozmawiamy z nim, na pewno analizujemy i na pewno Janek też czuje się pewnie, mając taki narożnik, jakim jesteśmy, bo jesteśmy na dobre i na złe, jesteśmy teamem i każdy wie w tym teamie, co ma robić. To jest, jesteśmy takimi cząstkami, które gdzieś tam w połączeniu tworzą jedną całość, bo bardzo ważna jest menadżerka Dorota Jurkowska, która to już nie chodzi o to, że to jest jego partnerka, tylko jako menadżer świetnie wykonuje swoją robotę. Jest Robert J. Hedgecoat, jestem ja od stójki, jest jeszcze Sebastian, który z nami jeździ, tak zwany ksywka Beny, który nam pomaga we wszystkim, bo taki człowiek jest potrzebny. Jeśli my tarczujemy i nie mamy ręce zajęte, to trzeba to załatwić, trzeba to, czy leć szybko sprawdzić, czy już jest czas, czy mamy wychodzić, czy nie. Który jest bardzo pomocny w tym, no i który też oczyszcza głowę Janka w tym sensie, że jest jego przyjacielem i gdzieś tam razem spędzają czas i wiedzą, jak mają się razem wyłączyć i zrelaksować. Zresztą my też czynnie uczestniczymy w tym, bo jesteśmy z Jankiem w pokoju, wygłupiamy się razem, śmiejemy, oglądamy filmy razem. Jeśli to jest możliwość i nie było tego koronawirusa, chodzimy razem po górach, bo wszyscy...
Jakie filmy, sorry, że ci wejdę, na przykład wjechały teraz przed rejesem?
Ojej, śmieszne, no tak naprawdę śmieszne, takie, żeby odciąć głowę i to były jakieś komedie luźne. Nie pamiętam już tytułu, ale naprawdę było wesoło, bo... No i,
nie chodzi o tytuł, chodzi o śmiech, tak?
O śmiech, nie nawet takim serialem, który mocno przeżywaliśmy, Cobra Kai, czyli kontynuacja Karate Kid, który nam bardzo fajnie wciągnął i gdzieś tam przeżywaliśmy, to śmieliśmy się, także
no
naprawdę
to chodzi.
Fajnie. Tak.
Wiemy, że Janek też lubi się odstresować chodząc z psami swoimi tutaj po lasach, jak jest na miejscu w Warszawie.
No tak, mamy ten słynny Lasek Brudnowski.
Lasek Brudnowski, który
jest mega, który ja zwiedziłem cały wzdłuż i wszerz, bo gdzieś tam biegałem po nim.
No właśnie, ale kiedyś, nie wiem, czy to w Lasku Brudnowskim, czy w innym, ale no taka średnio przyjemna historia, tak? Bo Janek spotkał Wisielca i to też jest głośna historia.
No właśnie, w tym Lasku. W tym lasku
Brudnowskim.
W tym Lasku różne rzeczy się działy, także... Nie.
No właśnie, i no to jest taki jego talizman, tak? Że tą linę chyba sobie zachował do dziś.
Tak, on gdzieś tam tą linę dotyka i gdzieś tam, tak jak mówią zawsze, żeby tą linę...
To mu chyba tam jeden z policjantów, czy tam strażaków, którzy się pojawili, mu to poradził, że tak jest zwyczaj. Tak?
Tak jest zwyczaj, no i gdzieś tam przynosi mu szczęście. No, słuchajcie, ja w każdym sporcie potrzebuję jest odrobinę szczęścia i nic nie dzieje się w życiu bez przyczyny, bo też tak uważam i czy były jakieś porażki, czy coś, to wszystko było po coś, po to, żeby nauczyć też Janka czegoś, żeby on sam wyciągnął wnioski i żeby był tu, gdzie jest teraz, bo chyba no, gdzieś tam umiał to zrobić, te porażki, to wszystko gdzieś tam przekuć w ten sukces i fajnie, że jest tu, gdzie jest.
Ja wam powiem, przypomina mi się taka historia, miałem na kumpla na studiach znajomego, To jest w ogóle rodzina Janka i to nie taka daleka, jakiś kuzyn, ale taki w miarę bliski. Wojtek się miał na imię i pamiętam, jak on jeździł na walki Janka. O kurczę, to było z 15 lat temu. Jeździł po wszystkich walkach. Zawsze jak kończyliśmy zajęcia w czwartek czy tam w piątek, to wiem, że Wojtek szedł na pociąg, nie jechał do siebie do domu na weekend, tylko jechał właśnie na jakąś galę, żeby zobaczyć Janka. I wtedy jeszcze to MMA w Polsce nawet nie było aż tak popularne. Jan Błachowicz też nie był taki popularny, co za tym idzie. I wszyscy się zastanawiali, stary, gdzie ty jedziesz na jakimś tam... Nie zawsze to były wielkie gale, umówmy się na początku. Jedziesz oglądać jakiegoś Jana Błachowicza, kto to w ogóle jest. I on tak jeździł i słuchaj, on do dzisiaj, no nie był w Abu Dhabi, bo jakby to już był wyjazd trochę dalszy. To nie była jakaś gala tutaj w Polsce, gdzie możesz jechać telka, w pociąg wsiąść i dojechać. Ale pokazuje to też chyba, jakich Janek ma wielu takich fanów. Jest, ci fani są bardzo podobni do niego, do tego zmierzam. Tacy, którzy bardzo charakterni, nie zważający na to, że Janek też miał jakieś swoje gorsze momenty w tej karierze, bo ten gość jeździł po każdej porażce, na każdej gali, która była w Polsce, na którą mógł pojechać gdzieś za granicę, też jeździł.
Uwierzcie mi, Janek ma wielu takich fanów, którzy jeżdżą i których bardzo serdecznie powtarzam, pozdrawiam, bo oni są przy nim, czy to było Ambukerki, czy to było Vegas, ta grupka ludzi i grupka fanów, którzy gdzieś tam jeżdżą, też przyjaciół, którzy są z nim właśnie na dobre i na złe i to jest piękne, że go wspierają i on wie, że ma ludzi, którzy zawsze za nim stoją i gdzieś go tam wspierają w tych ciężkich, a jak i radosnych chwilach, bo fajnie się wspiera kogoś, jak się wygrywa, tak, prawda, i wszyscy chcą klepać wtedy mistrza po ramionach. Gorzej jest wtedy, kiedy mamy ten gorycz porażki, a wtedy ci fani są najbardziej potrzebni i żeby pomóc podnieść się na nowo, żeby osiągnąć sukces.
A powiedz mi, która walka Janka, oprócz tej ostatniej oczywiście, najbardziej ci się podobała, tak od trenerskiego punktu widzenia?
No na pewno taką walką była walka z Lukiem Rosholtem, gdzie byliśmy się w Vegas. Ostatnia walka w Ambukerki też, która była mega szybka, gdzie mogliśmy się spotkać z John Jonesem i Janek mógł rzucić wyzwanie John Jonesowi. Także szczerze, każda walka Janka, te łatwiejsze... Ja nie rozpatruję tego w tych kategoriach, która ciężka, czy która słabsza. Po prostu każda walka jest inna i każda walka, do każdej walki się przygotujemy jak do walki mistrzowskiej i nie myślimy o tym, co będzie, nie myślimy o tym, co było, bo to już nie wróci, nie myślimy o tym, co przed nami, bo to może nie nadejść, myślimy o tym, co jest tu i teraz, także okej, zrobiliśmy mistrzostwo świata, cieszymy się tym, no ale to już minęło, teraz odpoczywamy, relaksujemy się, no i wiadomo, dajmy ten czas na ten relaks, na ten odpoczynek, a potem będziemy myśleć już o następnym, bo trzeba będzie obronić ten pas, prędzej czy później.
Tutaj Barry White pisze pod hashtagiem Weszł FM, odnośnie wspomnianego Maćka Górskiego, to karierę zawdzięcza mojej żonie, dawno temu w podstawówce dostał łomot od niej koleżanki, po tym zajściu zaczął trenować. To pozdrawiam cię.
Nieznane historie.
Tak, więc jak widać, słuchaczy mamy różnych, natomiast...
Fajną masz żonę.
Taką moją piszę, no. Ciekawe, jak to spodnie nosi, tak to się mówi.
Albo masz odpowiedź.
Oboje noszą. Natomiast jeśli chodzi o Janka i też o te początki, jak wy się w ogóle poznaliście, jak ty wspominasz to, jak wy się w ogóle właśnie spotkaliście i ty zacząłeś go trenować?
No z Jankiem to już się znaliśmy kupę czasu temu, bo jeszcze Janek trenował w innych klubach.
Ile? 10 lat? 15? Czy...
O Boże, kochany, jak to mówią, szczęśliwi czasu
nie. Szczęśliwi czasu nie.
Ja nie patrzę, naprawdę ciężko jest mi powiedzieć. Nie mam czegoś takiego, że pamiętasz, w tamtym roku było to i to. To już? To już tyle czasu minęło?
Ale jeszcze był w KSW w każdym razie,
jeszcze
tak?
Jeszcze był w KSW, bo jeszcze pamiętam, chyba walczył wtedy w turnieju, tam Antka Chmielskiego mocno zdemolował, no tam było parę tych walk.
To 2008 coś takiego, wtedy tam później z Karaoglu, z Turkiem takim
dokładnie,
walczył, tak.
No także tych walk było trochę, nie cofam się do tyłu, ja nie jestem zawodnikiem, który rozpamiętuje, trenerem, który rozpamiętuje, okej, gdzieś tam fajnie to się pamięta, ale... Tak, żeby strzelać datami, to musiałbym mocno to...
I też dużo rozmawiacie o tej drodze Janka, no bo ja też trochę o nim poczytałem i te historie na przykład o tym, że on pierwszą walkę miał gdzieś w ogóle w klubie, w dyskotece i przygotowywał się między stolikami, tu jeden człowiek z browarem, to drugi gdzieś tam pali fajkę, a ten Janek tam biega, też te historie, że gdzieś tam za kościołem w Cieszynie mu się zdarzało walczyć, no to jest takie pokazanie, że...
Długą drogę musiał przejść, żeby dzisiaj być w tym
miejscu. Jak to się mówi, w szkole może na samych piątkach nie jechał, ale ten wojowniczy charakter miał.
Ma ten wojowniczy charakter, zresztą Janek sam mówił o tym, że dojeżdżał bardzo daleko na trening, czy to zima, czy to lato, miał ileś tam set kilometrów, ileś tam 10 kilometrów do dojechania na trening, tam nie wiem, około 15, czy nawet więcej już, czy to zima, czy to lato, trzeba było dojechać na ten trening, potem wrócić i gdzieś tam, to pokazuje to, jak naprawdę był, jakim jest wojownikiem, jakim jest człowiekiem.
A powiedz mi, też to jest dla ciebie jakieś takie uderzające, jak takie przykłady jak Janek, ale nie tylko, bo pewnie jakbyśmy się spotkali tydzień temu, to rozmowa mogłaby być akurat w tym aspekcie podobna. Jak się to MMA i postrzeganie w ogóle mieszanych sztuk walki zmieniło, że już nie musicie od kilku lat udowadniać, że to nie jest żadne tam pranie po twarzach, że to nie jest nic brutalnego, bo to też ta historia Mateusz Borek, którą przytacza, tak? Teraz, że Polsat kiedyś pokazał walkę z Pride'a i normalnie dostali karę od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za promowanie brutalności. No to, no to było 20 lat temu, a dzisiaj w ogóle nikt tak nie pomyśli, że to jest coś...
Słuchajcie, złego. Wszystko ewoluuje. Kiedyś tak zwany full contact, w którym ja walczyłem, czyli kickboxing, był zakazany w Polsce i to, mimo tego, że mieliśmy ochraniacze na stopach, bo to jeszcze nie było wtedy, nie można było uderzać gołym goleniem, wszystko ewoluuje, no niestety, no ludzie żądają chleba i igrzysk, ten sport jest coraz bardziej brutalny gdzieś w tym wszystkim, no i pierwsze walki też nawet zauważcie, że nie było oktagonów w Polsce, tak, tylko był ring, bo jednak klatka zbyt brutalnie się kojarzyła telewizji z tym, żeby walki wprowadzić do klatki. Ta klatka została wprowadzona kilka lat temu tak naprawdę, bo tak to wszystko było ring, potem klatko ring, gdzieś tam to wszystko szło do przodu, no i te walki, a teraz co? Teraz mamy walki już na gołe pięści, no i gdzieś tam to wszystko i nikomu to nie przeszkadza.
A tobie to nie przeszkadza? Na przykład walki na gołe pięści, jakie to masz do tego podejście?
Słuchajcie, jest popyt, jest podaż, tak? Widzę, że cieszą się dosyć dużą popularnością te walki, nie tylko u nas, bo i na całym świecie, bo to nie od nas wypłynęło. Najpierw były walki w małych rękawicach, czyli do MMA same na pięści, potem już te walki wróciły na to bez rękawic, no także jeśli ludziom się to podoba i chcą to oglądać, to ja cały czas łudzę się tym, że jednak ten aspekt sportowy gdzieś tam przetrwa i jednak czysty sport będzie nadal bardziej promowany i popularny niż walki na gołe pięści.
Czyli co, bodaj w grudniu, tak? Janek się spodziewa narodzin, tak?
Narodzin, tak.
Narodzin, więc...
No to będzie jego też mocna walka.
No, tak, bo to jak myślę, że najcięższa.
Pewnie nawet trudniejsza niż z Reyesem.
Jak dla każdego mężczyzny. Ja to już przerobiłem, także...
I co, jakieś takie rady ojcowskie też podajesz już powoli?
Tam no tak, trenerzy, jak ojcowie. Nie, na pewno pomożemy, na pewno pomożemy i gdzieś tam będziemy go wspierać w tym wszystkim. No trzeba będzie też dostosować, słuchajcie,
trening
też, to wszystko, no to też trzeba będzie, bo to będą nieprzespane noce, no... Nie wiem, czy macie dzieci już, chyba jeszcze nie.
Na razie nie.
Ale przyjdzie czas na wszystko.
No to sami będziecie wiedzieć, no, nieprzespane noce, kolki i tak dalej. Ja już to przerobiłem i trzeba będzie się też czym odnaleźć. No. Trzeba będzie wstać, iść na trening, zrobić ten trening, dobry trening, nie, bo lepiej zrobić byle jaki trening, niż nie zrobić go w ogóle, także...
Jak to się mówi, piwo, whisky, kola, na wszystko przyjdzie ochota, więc na dzieci być może też w jakimś momencie. Natomiast...
Nie znałem tego powiedzenia. Szczerze mówiąc, ale okej.
Słuchaj, tworzymy tutaj, że tak powiem, radio Weszło FM-u, czyli bawi. Natomiast, czyli co, należy się spodziewać, że w tym roku już chyba bez walki u Janka, nie?
No raczej tak. Nie
rozpocznie,
no bo słuchajcie, no też mamy co, koniec października, no to tak naprawdę, żeby już...
Września
mam, przepraszam.
Jak się patrzy za okno, to już koniec listopada.
No patrzcie, no mamy październik, listopad, czyli tak naprawdę żeby Janek już miał walczyć, no to musielibyśmy się zrozumieć przygotowywać.
Bez sensu. Chociaż zapewnie gdzieś prędzej luty, marzec.
Chociaż i tak zależy zawsze od Janka i my się tam gdzieś jako sztab trenerski będziemy zawsze rozmawiać i będziemy albo go odciągać od tego, albo rozmawiać z nim na ten temat, ale no raczej chyba niech odpocznie, bo słuchajcie, to jest naprawdę tak, skończyliśmy teraz ciężką walkę, ciężki okres przygotowań.
Ile w sumie się przygotowałeś?
No wiesz, to też, pamiętaj 3 o tym.
3 miesiące, 2?
Nie, to 6-7 tygodni chyba.
A, okej.
Okay. Wiesz co, bo to też, ale Janek był cały czas w stand-by'u.
No tak, no.
Bo to było tak, COVID, nie COVID, walki odbywają się na wyspie, nie wyspie, Vegas, nie wiadomo, Janek chce walki o tytuł, tu chce coś innego i Janek cały czas trenował, nawet jak wyjeżdża na urlop, to on jest taki aktywny, także nawet jeśli to było te 6 tygodni, czy tam 7 tygodni, to i tak startowaliśmy z innego pułapu niż inni startują.
Ten narodowy tak sobie rzuciłeś w marzeniach, czy skoro KSW udało się tam zorganizować, to zdajesz sobie sprawę i wiesz, że no czemu nie UFC tak na przykład?
No tak gdzieś tam, no chciałbym zobaczyć Janka na narodowym, bo jak Janka to
też Warszawa tutaj.
Warszawa.
A wiemy, że narodowy no to jest stety bądź niestety, ale jedyna opcja, żeby w Warszawie zrobić, no bo niestety takiej hali prawdziwego zdarzenia nie ma.
Właśnie. I to jest przykre, że stolica nie ma hali widowiskowo takiej sportowej, kurczę. zawsze, żeby...
Cały czas ten Torwar, prawda? Torwar.
No Torwar już niestety wymaga troszkę...
Torwar ma klimat, ale no już niestety trochę się zatrzymał.
Ale jednak i nadal Torwar jest troszkę za mały, bo nie ma takiej pośredniej hali, bo jednak na, jak na...
Na Torwar to nam nawet 10 tysięcy nie wyjdzie za bardzo.
Chyba 7 tysięcy chodzi na Torwar, a na Stadion Narodowy z drugiej strony jest 60 tysięcy, tak?
No,
tak.
No to... a na KSW wiemy, że był wypełniony, tak?
Więc tak, no to... ale gdzieś tam nawet wypośrodkować to. Nie mamy takiej hali, no nie wiem...
Na 15, 20, tak. No coś takie nawet tak jak w Krakowie mamy, tak? Ta Urona
Arena.
Przecież no to jest, myślałem, Kraków, że idealna.
Łódź, Atlas, Ergo, tak, to wszystko gdzieś tam.
A trudno będzie Janka utrzymać teraz tak poza halą, no bo ty mówiłeś w ringu, tak, u Matiego Borka, że tam 2 tygodnie mu dajecie takiego zupełnego luzu, ale Janek, no to też od razu sam przyznałeś, że nie będzie łatwo go utrzymać poza salą.
No, słuchajcie, na pewno nie będziemy chcieli, żeby przychodził i boksować, że niech odpocznie naprawdę, bo chociaż wiem, że Janek bardzo lubi pomagać, zresztą tak jak mam taki fajny team w tym WCA, że jeśli któryś z chłopaków wychodzi bez kontuzji, to z przyjemnością, jeśli ma drugi walkę, to zaraz pomaga. Przecież tak było i z Danielem Omilańczukiem, tak było z Piotrem Strusem, tak samo jest z Lizu Ugonowym, który kończy swoją walkę, łapie gdzieś tam tydzień oddechu, nie mam kontuzji, nie mam, mogę wejść, mogę pomóc dojechać któregoś z chłopaków, chociaż na jedną, dwie rundy, żeby ten sparring był i ta pomocna pięść, która i noga, żeby pomóc dołożyć tą cegiełkę do zwycięstwa. Także fajnie chłopaki się rozumieją i fajnie siebie wspierają, bo jednak to jest potrzebne, bo ciężko jest znaleźć sparring partnerów, gdzieś tam ściągać to wszystko, a jednak to WCA mamy tych ciężkich chłopów, no i tych lżejszych też. No. Mhm. Także dobrą ekipę mamy, dobrą ekipę trenerską i dobrą ekipę do walki sparringowej.
Taka impreza główna jeszcze przed, czy już po?
Nie wiem, no, tak naprawdę...
Czy cały czas trwa?
Nie, no cały czas trwa, na razie dochodzimy do siebie tak naprawdę, wszyscy zajmujemy się wywiadami i tak dalej, także tu się skupiamy na tym i co, i skończę z wami wywiad, jadę na następny wywiad i o 11 WCA są sparingi, także muszę się pojawić jako trener na sparingach, popatrzeć jak chłopaki tamtą stujeczkę, no i wieczorem wracam do was, do Oktagonu.
Robert, nie zatrzymujemy w takim razie dłużej, bo wiem, że masz napięty kalendarz.
A poza tym piwko lepiej po szychcie smakuje, jak to mawiają na Śląsku. Także...
tak mówią. Robert Złotkowski, trener Jana Błachowicza, był naszym gościem. Bardzo dziękujemy, Robert.
Dziękuję bardzo.
Była przyjemność, trzymamy kciuki za pierwszy pojedynek.
Robert, może jak jeszcze jesteś, no to masz jakąś taką piosenkę, muzykę, którą byś chętnie po ranku zagrał? Coś, co się nadaje na antenę. Czy nic się nie nadaje?
Słuchajcie, mam, ale jak zwykle nie pamiętam, także wy wybierzcie coś dla mnie.
To ja wiem, co wybierzemy. Janek ma fajną piosenkę na wejście do ringu.
No tak jest.
I to myślę, że jest dobry numer.
I teraz na czasie. Zagrać.
I na czasie bardzo, dokładnie.
To wyślij realizatorowi. Dobrze. Nasz realizator oglądał.
To na momencie. Ja się najpierw niech zagra, co ma pod ręką, a ja później wybiorę tę piosenkę na wejście dla Janka. Robert, bardzo dziękujemy raz jeszcze.
Dziękujemy, gramy i słyszymy się za parę minut cały czas. Ja, Jadaś Kotleszka, zostajemy jeszcze z wami do 10.
Dwójka bez sternika. Weszło FM.